Jeszcze do niedawna ekookna były uznawane za jedną z najszybciej rozwijających się firm produkcyjnych w Polsce. Tysiące pracowników, eksport do kilkudziesięciu krajów, inwestycje w nowe hale i technologie. Firma była oczkiem w głowie lokalnej społeczności, symbolem stabilizacji i zawodowego sukcesu. Jednak w ostatnich miesiącach wokół jednej z największych firm produkcyjnych w Polsce narasta coraz więcej kontrowersji. Doniesienia o masowych zwolnieniach, problemach finansowych i niepokoju wśród pracowników przyciągają uwagę mediów i opinii publicznej.
Ekookna mają problemy finansowe i tną koszty prowadzenia działalności od ponad miesiąca. W czerwcu współpracę z firmą zakończyło około 1000 pracowników.
Co doprowadziło do sytuacji, w której dobrze prosperująca firma nagle zaczyna sprzedawać swoje zakłady i prowadzić masowe zwolnienia? Co mówią o tej sprawie pracownicy? Co ujawniają lokalne media? I jakie są prawdziwe przyczyny kryzysu polskiego giganta? Sprawdźmy to!
Bizon. Włączeni do świata biznesu i finansów.
Partnerem dzisiejszego odcinka jest biuro maklerskie PKO, gdzie w prosty i szybki sposób możecie kupić oszczędnościowe obligacje Skarbu Państwa za pomocą aplikacji POPay lub serwisu PKO24. Zachęcam do zapoznania się z ofertą pod linkiem w opisie filmu, gdzie znajdziecie też bardziej szczegółowy materiał o obligacjach. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i edukacyjnej serii Bizon, tworzonej dla osób, które chcą w prosty i przyjemny sposób poszerzać swoją świadomość finansową. Dzisiaj przeanalizujemy sobie sytuację jednego z największych producentów okien w Europie, który do niedawna uchodził za naszą dumę eksportową. A dziś walczy o przetrwanie z efektywniejszą konkurencją i własnymi demonami. Wiernych widzów proszę zatem o małą inwestycję w postaci łapki w górę pod materiałem, która bardzo nam pomaga. Obiecuję, że się zwróci. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Geneza firmy Ekookna. Jak wyglądała droga na szczyt? Firma Ekookna SA wystartowała z produkcją okien już w 1998 roku w wynajętej hali w Raciborzu. Od początku była związana z postacią jej założyciela i prezesa Mateusza Kłoska, który niewątpliwie wyróżniał się szczerością.
Jestem przedsiębiorcą, też przyznaję się do tego od tam 27 lat. Już ponad. Pochodzę z rodziny rzemieślniczej. Mój tata miał zakład szklarski. Mama tam prowadziła sklep jeszcze za komuny, także mam trochę doświadczenia takiego z domu wyniesionego.
Czy to doświadczenie przełożyło się na jego późniejszą karierę?
Moim największym marzeniem wtedy, w tym czasie, było to, żeby mieć dużą firmę. Nie wiem dlaczego, chciałem zarządzać, chciałem być szefem, już sobie wyobrażałem to wszystko, jak to. Oczywiście wiązało się to z tym, że musiałem dysponować pieniędzmi, więc zacząłem te pieniądze zarabiać wszelkimi sposobami, jakimi tylko mogłem. Różne pomysły mi do głowy przychodziły. To, że ten mój cel, ja byłem najważniejszy, ja miałem osiągać ten cel, który sobie postawiłem, w którym byłem. Ja byłem najważniejszy, ja byłem tam w firmie, byłem szefem, byłem Bogiem tak naprawdę, bo co powiedziałem, tak było.
Taka publiczna szczerość w wykonaniu prezesa dość dużej spółki może być wręcz zaskakująca, ale wiąże się z późniejszymi etapami życia Kłoski, które mocno wpłyną na sposób zarządzania firmą. Do tego punktu jeszcze powrócimy. Ten dość autorytarny charakter zarządzania najpierw pozwolił mu jednak na wysoką dynamikę rozwoju tego biznesu. Ekookna, które zaczęły z 5 pracownikami produkującymi maksymalnie 20 okien dziennie, potrzebowały zaledwie niecałej dekady, aby w 2006 roku otworzyć showroom i magazyn w Belgii. Ten kluczowy ruch rozpoczął proces ekspansji na zagraniczne rynki. Już rok później firma uzyskała certyfikat ISO 9001-2008. Współcześnie produkty Ekookien trafiają już na 35 rynków i to nie tylko w Europie, ale też na całym świecie. Między innymi do Niemiec, Holandii, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady czy Australii. W 2009 roku firma zakończyła jedną z kluczowych inwestycji – budowę pierwszej hali produkcyjnej w Kornicach. Stała się ona główną bazą Ekookien. Kolejne hale firma otworzyła w Wodzisławiu Śląskim oraz w Kędzierzynie Koźlu. W szczytowym momencie chwały ekookna zatrudniały niemal 14 tysięcy pracowników, posiadając przy tym bardzo rozbudowane zaplecze produkcyjne o łącznej powierzchni ponad 330 tysięcy metrów kwadratowych. W tym nie tylko hale montażowe, ale także własne biurowce. Słowem, biznes rozwijał się świetnie. Jeszcze do niedawna firma była uznawana za największego europejskiego producenta okien PCV i aluminiowych. Tak gigantyczna produkcja musiała się oczywiście opierać o zaufanych pracowników, na stałe związanych z firmą. Stąd też w 2019 roku pojawiła się śmiała koncepcja miasteczka wybudowanego specjalnie dla pracowników.
Powstanie będzie w miarę potrzeb rozbudowywane, ale staramy się, żeby to był pewna wizja całości, żeby, o czym mówiliśmy, nie tylko mieszkania, domy gdzieś tam postawione, ale w jakiejś zorganizowanej całości, zaprojektowanej, jeśli chodzi o logistykę drogową, infrastruktury, która towarzyszy, więc dlatego chcemy patrzeć szeroko i realizować to w segmentach czasowych, zgodnie z potrzebami rynkowymi, z potrzebami pracowników, ale uważamy, że nie można zbudować 10 domów i się zastanawiać, gdzie drugie 10, tylko trzeba mieć pewien obszar całości.
Jednak mimo ambitnych planów, takie miasteczko w pełnej skali nigdy nie powstało. Dziś już możemy się domyślać dlaczego, ale jeszcze 5 lat temu można było naprawdę uwierzyć w to, że ten plan ma szansę powodzenia. Jeszcze w 2022 roku firma miała bardzo ambitne plany, które w rozmowie z kanałem Forum Branżowe zdradzili jej przedstawiciele, Michał Maciejewski i Michał Czerwiński.
Mówi się, że ekookna zamierzają osiągnąć w perspektywie pięcioletniej, może nawet czteroletniej, ale osiągnąć poziom miliarda złotych miesięcznie. Miesięcznie, dodaję, miesięcznie. Panie Michale.
Jest to nasze marzenie, będziemy do niego celować.
Czy uważacie się za największego producenta okien na świecie?
Chyba już tak, po tym roku na pewno, bez wątpienia tak.
Jednak poza bilansem zysków i strat, suchymi liczbami oraz słupkami w Excelu, dla prezesa ważni byli pracownicy, zwykli ludzie odpowiadający za produkcję, co zawsze mocno podkreślał.
No, uczymy się też tutaj, jak właśnie nie tylko zwracać uwagę na wyniki, na cele, realizację celów, ale też właśnie na człowieka, na rodzinę. Dlatego między innymi w Kornicy wybudowaliśmy przedszkole, postawiliśmy też 28 domków jednorodzinnych.
Najnowszą inwestycją świadczącą o wielkich planach i dynamicznym rozwoju było uruchomienie hali produkcyjnej w Kędzierzynie Koźlu. Udało się to zrobić w pierwszej połowie 2024.
W Kędzierzynie Koźlu powstaje ogromny zakład produkcyjny. Fabryka ekookien będzie gotowa za kilka miesięcy, ale już dzisiaj tutaj rusza wstępna pierwsza produkcja. W styczniu 2022 roku odbył się przetarg na sprzedaż terenu. Fabryka w pełni ruszy w ciągu kilku miesięcy. Docelowo pracę może znaleźć w niej nawet 2000 osób.
Dlatego tym bardziej dziwi fakt, że już kilkanaście miesięcy później poważnie wyglądająca inwestycja zaczęła nagle zwijać się z nowej lokalizacji.
Dla wielu wiadomość o zamknięciu firmy jest ogromnym zaskoczeniem, zwłaszcza, że filia w Kędzierzynie Koźlu została otwarta w 2024 roku. W oświadczeniu przeczytamy...
Podjęte działania są trudne, ale niezbędne dla zapewnienia długoterminowej stabilności i konkurencyjności ekookna SA na zmiennym rynku europejskim.
Zatem co takiego dzieje się w strukturach produkcyjnego giganta, że mimo tak wielkiego potencjału i możliwości firma nagle przechodzi poważny kryzys? W połowie lipca o problemach w zakładzie donosiła m.in. lokalna telewizja TVT.
Doniesienia co do sytuacji pracowników w ekooknach nie cichną. Parę dni temu poinformowana została w tej sprawie Państwowa Inspekcja Pracy, a coraz więcej pracowników przekazuje informacje o fatalnej sytuacji finansowej wewnątrz firmy.
Jak się okazało, sprawy dotyczyły przede wszystkim zwolnień pracowników.
Dalszych redukcji etatów wiadomo nieoficjalnie, że może zostać zwolnionych około 4000 osób. Jeszcze nieoficjalnie mówi się o tym. Ponadto wiemy, że Ogólnopolski Związek Zawodowy wysłał specjalny wniosek do Państwowej Inspekcji Pracy z prośbą o sprawdzenie, kontrolę i nadzór co do skali zwolnień i przede wszystkim jej powodów.
To chyba pytanie, na które starali się odpowiedzieć wszyscy zainteresowani. Jak ustalił bankier.pl, firma dąży do osiągnięcia 150 do 200 milionów złotych oszczędności miesięcznie. Natomiast jeszcze do niedawna oferowała płace w wysokości nawet 6,5 tysiąca złotych netto. A więc skąd takie decyzje? Co takiego zmieniło się w tej spółce w tak krótkim czasie? Czy może raczej co zawiodło? Kłopoty Eko-Okien. Gdzie leży geneza kryzysu? Informacje o tym, że w firmie Mateusza Kłoska nie dzieje się dobrze, pojawiły się oficjalnie w kwietniu 2023 roku, kiedy do prasy wyciekł list prezesa skierowany do swojej załogi. Jak podaje Dziennik Zachodni, prezes zauważył wtedy, że w przeliczeniu na każdy wytworzony przez nas produkt mamy zbyt duże koszty. Na przykład niemieckie firmy mają produktywność 9 okien na osobę, a u nas to jest 3,5 okna na osobę. Łatwo przeliczyć, że konkurencja zagraniczna jest tutaj niemal trzykrotnie bardziej produktywna, co jest bardzo ciekawym przelicznikiem, biorąc pod uwagę skalę działania oraz dalsze plany ekspansji. Co więcej, firma stała się wolniejsza w reagowaniu na potrzeby rynku. Terminy realizacji wydłużają się, a rentowność produkcji spadła z około 10 do 5%. Mało optymistyczne były też wypowiedzi prezesa z tego samego roku dla mediów, których oceniał swoją firmę na tle branży.
Tamten rok był bardzo duży wzrost. W tym roku no dla nas to nie jest duży wzrost, bo mamy 8% względem rok do roku. Ilościowego wzrostu, no przy takich inwestycjach, jakie tutaj mamy w Kornicy i w Władysławiu, w Kędzierzynie, no to jest zdecydowanie za mało, także dla nas to jest, no chcielibyśmy więcej, dużo więcej.
Co na ten temat mówią twarde dane? Rzeczywiście rok 2023 stał się w pewien sposób przełomowy, bo zaraz po nim nastąpiło gwałtowne załamanie zysków firmy. O ile w 2023 roku zysk wynosił jeszcze 446 milionów złotych na tle 5 miliardów złotych w przychodach, to już w 2024 roku było to zaledwie 100 milionów złotych zysku przy niemal takich samych przychodach. Gwałtowną i niekorzystną zmianę proporcji widać też w kosztach, wśród których część odpowiedzialna za wynagrodzenia wzrosła z 28% do 34% w 2024. Z perspektywy biznesu nie ma więc co się dziwić, że postanowiono szukać oszczędności poprzez redukcję etatów. Rentowność aktywów spadła z 11% do 2%, a kapitału własnego z 16% do ledwie 6% rok do roku. Dotkliwy był też spadek marży netto, czyli procent przychodów ze sprzedaży, który pozostaje po odjęciu wszystkich kosztów. Marża netto Eko-Okien spadła bowiem z 9% do zaledwie 2% między 2023 a 2024 rokiem. Warto podkreślić, że wszystko to działo się przy stale rosnącym zadłużeniu firmy. Między 2022 a 2024 rokiem był to wzrost z niespełna 1,5 miliarda złotych do 2,8 miliardów złotych. Zatem wolumenowo zadłużenie firmy niemal się podwoiło. Kolejne elementy układanki składają się więc w dość jasny obraz firmy, która przechodzi przez głębokie problemy i musi sobie z nimi jakoś poradzić. Między innymi poprzez masowe zwolnienia. Tak to czasami bywa na wolnym rynku. Propracownicze podejście pana Kłoski dla wielu mogło być zaskakujące, ale wynikało też z dość dobrej koniunktury ostatnich lat. Warto mieć świadomość, że Polska przoduje jako globalny i europejski lider eksportu stolarki budowlanej. Jeszcze w 2022 roku nasz eksport w tym sektorze sięgnął blisko 4 miliardów euro. Był to wzrost o 32%, a nasz udział globalny wynosił prawie 20%. Jednak obecnie pojawiają się coraz to nowe trudności dla tej branży. Jedną z poważniejszych jest chińska konkurencja oraz rosnący import z Ukrainy. A trzeba pamiętać, że Eko-Okna produkują głównie na eksport. W 2024 roku aż 81,4% przychodów pochodziło z wysyłki okien za granicę. W tym 78,8% to sprzedaż do krajów Unii Europejskiej, takich jak Niemcy, Francja, Włochy czy Belgia, a 2,6% do krajów poza Unią Europejską, głównie do Stanów Zjednoczonych. Ponadto ostatnie lata nie były zbyt łaskawe dla sektora budowlanego. Rosnące stopy procentowe, ograniczony dostęp do kredytu i niski popyt wpłynęły na zmniejszenie liczby projektów deweloperskich, a inwestorzy zaczęli zaciskać pasa. I nie jest to problem wyłącznie rynku polskiego, ale także ogólnoeuropejski. W skali Unii Europejskiej jest widoczny zauważalny spadek zapotrzebowania na okna i drzwi. W 2024 roku zanotowano spadek wartości eksportu towarów stolarki otworowej o 2,5% wobec poprzedniego roku. Poza tym coraz wyraźniejszy jest spadek popularności okien z PCV czy drewna na rzecz wyrobów stalowych czy aluminiowych. W przypadku okien drewnianych w krajach Unii Europejskiej eksport spadł aż o 8,6%, a w przypadku Polski o 7,2% rok do roku w 2024. Dlaczego to takie ważne dla tej historii? Choćby dlatego, że jeszcze do niedawna stolarka drewna była tą, w której ekookna chciały się dalej rozwijać.
Czy to jest dobry czas na okna drewniane w kontekście, kiedy mamy większe koszty życia, większe koszty w ogóle zakupu stolarki?
Myślę, że to jest akurat bardzo dobry czas na to. Tym bardziej, że tak jak dyrektor Michał powiedział, celujemy w ten segment klasy S dla Kowalskiego, także. Czyli chcemy zrobić okna drewniane bardziej przystępne dla normalnych ludzi, nie żeby to był produkt taki niedostępny, bardzo drogi, tylko
czy
wręcz
studyjny nawet.
Tylko
tak dalej,
wręcz
tak.
Właśnie w drugą stronę, żeby były dostępne dla każdego.
Wprawdzie chodzi tu tylko o jeden segment produkcji, ale stanowił on kolejną cegiełkę do problemów. Ukoronowaniem tego procesu może być sytuacja, w której znalazły się hale produkcyjne w Wodzisławiu Śląskim oraz Kędzierzynie Koźlu. Wyobraźcie sobie, że ta druga została zamknięta ledwie kilka miesięcy od hucznego otwarcia. Do tego obydwie placówki w kwietniu tego roku zostały sprzedane amerykańskiemu funduszowi Realty Income za około 253,3 miliony euro, czyli ponad miliard złotych. Za tą sprzedażą idą oczywiście wcześniej wspomniane zwolnienia. Zaskakujący jest jednak charakter tej transakcji. Mianowicie była to sprzedaż typu sale and lease back. Innymi słowy, nieruchomości zostały sprzedane, ale jednocześnie także wynajęte długoterminowo z powrotem przez ekookna. Dzięki temu firma nadal produkuje, mimo że jest w procesie restrukturyzacji. Dzięki temu rozwiązaniu spłacono także część zadłużenia. Zostało ono zredukowane z około 1,7 miliardów złotych do około 700 milionów. Jednocześnie nie tracąc dostępu do zakładów produkcyjnych. To jedynie pokazuje, w jak trudnej sytuacji znajdują się obecnie ekookna. I można zrozumieć drastyczne próby ratowania tej firmy przed upadkiem. Można powiedzieć, że polska duma eksportowa z pozycji największego pojedynczego producenta okien w Europie przeszła do defensywy i restrukturyzacji firmy. A ten przykład pokazuje wyraźnie, że nikt nie jest odporny na rynkowe zmiany i błędne decyzje. Ale zanim przejdziemy do omówienia największych błędów tego giganta, chcę wam przypomnieć, że z każdej kryzysowej sytuacji jest jakieś wyjście. Ekookna wybrały ścieżkę restrukturyzacji, która ma kilka zasadniczych atutów. Po pierwsze, kupuje firmie czas, minimum 4 miesiące ochrony na negocjacje i restrukturyzację zobowiązań. Po drugie, redukuje zadłużenie, bo negocjacje z wierzycielami często kończą się umorzeniem odsetek czy też rozłożeniem spłaty na raty. Właściciel firmy może w ten sposób realnie obniżyć wolumen zadłużenia, na przykład z 1 200 000 zł do 700 000 zł po negocjacjach. To narzędzie prawne ma zresztą sporo innych atutów, jak ochrona majątku właściciela czy poprawa płynności finansowej, z którą w pewnym momencie w firmie pana Kłoski było naprawdę krucho. Spółka ekookna zdecydowała się na bardziej radykalne ruchy, jak redukcja zatrudnienia, sprzedaż części floty aut, czy też obniżenie premii i prowizji dla pracowników. Czasem jednak da się tego uniknąć. Trzeba pamiętać, że restrukturyzacja służy temu, aby uzdrowić dany biznes, a nie tylko ciąć koszty. Dlatego jeśli wasza firma przeżywa akurat gorszy czas, to warto zaufać ludziom, którzy potrafią wyprowadzić biznes na prostą. Załatwiłem dla was darmową konsultację, która zwykle kosztuje między 300 a 1000 zł, na której będziecie mogli dowiedzieć się, co zrobić dalej i czy restrukturyzacja jest czymś dla was. Sam niemal otarłem się o bankructwo i wiem, jak istotne jest, aby jak najszybciej reagować na problem. Pamiętam, pamiętam też, że jest to niezwykle trudne ze względu na dumę i ze względu na to, że zawsze ma się nadzieję, że kiedyś będzie lepiej. Czasem wystarczy jednak redukcja zadłużenia albo rozłożenie go na dłuższy okres. Czasem cięcie kosztów albo poszukiwanie nowych rynków zbytu. Twój prawnik 24 podchodzi do sprawy kompleksowo. Od lat pomagają nie tylko w skutecznej restrukturyzacji, ale i w uzdrowieniu biznesu, optymalizacji kosztów i skalowaniu. W zespole mają zarówno prawników, jak i doradców biznesowych i restrukturyzacyjnych. W takich sytuacjach najważniejsze jest szybkie działanie, bo im wcześniej podejmiemy działania, tym łatwiej będzie uporać się z trudnościami. Dlatego szczerze zachęcam do konsultacji, która nie kosztuje Was zupełnie nic oprócz czasu, a może odmienić losy Waszej firmy. Odpowiedni link znajdziecie w opisie filmu. My natomiast zastanówmy się, co tak bardzo uśpiło czujność zarządu i prezesa EkoOkien, że dzisiaj musi uciekać się do wyprzedaży majątku. Kryzys w EkoOkna. Jakie grzechy giganta doprowadziły do restrukturyzacji? Rzadko się zdarza, aby tylko jeden błąd w zarządzaniu lub pojedyncze zdarzenie losowe wprowadziło tak dużą firmę w wielkie kłopoty. Zwykle stoi za tym kaskada błędów i niekorzystnych wydarzeń, przez którą gigant zaczyna się chwiać. Tak też było w przypadku EkoOkien. Część obserwatorów przyczyn tego problemu dopatruje się przede wszystkim w bardzo aktywnej działalności pana Kłoska w sferze ideologicznej i politycznej. I trzeba przyznać, że właściciel spółki w tym aspekcie nigdy nie próżnował, a firma wydawała grube miliony na różnego rodzaju kampanie. Dla przykładu, na wspieranie kampanii społecznych Fundacji Nasze Dzieci Kornice między 2020 a 2022 rokiem wydano w zależności od szacunków od 5 do nawet 26 milionów złotych za kampanię. Można więc pokusić się o stwierdzenie, że za pośrednictwem fundacji pan Kłosek stał się jednym z największych reklamodawców w Polsce z charakterystycznymi billboardami, najczęściej promującymi wartości prorodzinne i katolickie. Jednak mimo dość wysokich kosztów tego typu kampanii nie ma żadnych dowodów na to, że wspieranie akcji typu Mam 11 tygodni, Kochajcie się mamo i tato, czy Gdzie są te dzieci, bezpośrednio przełożyło się na sytuację firmy EkoOkna, która widnieje jako największy darczyńca fundacji. Tak samo jak nie ma dowodów na to, że wcześniejsze sukcesy firmy pana Kłoski wynikały ze współpracy z rządem Prawa i Sprawiedliwości, co w 2022 roku sugerował portal OKO.press, łącząc głęboką religijność prezesa z ideologicznym uwikłaniem we władzę. Są to oczywiście tematy chętnie podejmowane przez media, bo niewątpliwie stanowią jakiegoś rodzaju kontrowersje, ale brakuje tutaj dowodów na bezpośrednią korelację. Wydaje się, że grzechem głównym tego biznesu była zwykła pycha i komfort lidera. Przede wszystkim nikt nie przygotował firmy na odwrócenie koniunktury na rynku nieruchomości, no i spowolnienie, które uśredniając dotknęło całej Europy. Otwartość Europy na chińską czy ukraińską produkcję także nie została odpowiednio wkalkulowana w ryzyka. Ale o tym już powiedzieliśmy, więc skupmy się na błędach, które są efektem zbyt długiego okresu prosperity. Na decyzjach, które kiedyś mogły świadczyć o wielkości biznesu i wzbudzać nie lada podziw, a dziś stały się wielką kulą u nogi. Jedną z nich z pewnością można uznać podejście do logistyki. Firma nie tylko rozbudowała do imponujących rozmiarów swoje zakłady produkcyjne, ale też dorobiła się gigantycznej floty dostawczej. W lipcu tego roku jeździło w niej ponad 1000 samochodów ciężarowych oraz blisko 300 mniejszych pojazdów do 3,5 tony, w tym osobówek i busów. To oczywiste, że utrzymanie tak dużego parku maszynowego musi kosztować krocie. Dla każdego specjalisty od logistyki jest też jasne, że tak wielka flota musi być efektywnie wykorzystywana, aby jej utrzymywanie miało w ogóle jakikolwiek sens. Nawet niewielka strata na każdym samochodzie pomnożona przez ich liczbę powoduje, że koszty operacyjne rosną dramatycznie. Dlatego zarząd w tym aspekcie musiał podjąć drastyczne kroki.
Wiadomo też, że firma w ramach reorganizacji i szukania oszczędności zaczęła masowo sprzedawać dziesiątki samochodów. Między innymi na Automoto można znaleźć ogłoszenia, gdzie sprzedawane są auta nowe, używane, z logiem firmy. To między innymi marki Iveco. Zdaniem pracowników to też kolejny sygnał wygaszania produkcji, między innymi właśnie w Kędzierzynie, Koźlu.
Gdyby flota pracowała cały czas i nie generowała olbrzymich strat, nikt pewnie by jej nie sprzedawał. A skąd problemy z jej efektywnością? Po części wynikają one ze samej specyfiki samochodów ciężarowych, z których głównie korzysta spółka. Bowiem są to pojazdy dostosowane do transportu okien, słabo lub w ogóle nie nadające się do transportu innych towarów. A to pozwala nam przypuszczać, że przynajmniej część samochodów ciężarowych eko-okien po wyjeździe za granicę wracała do kraju na pusto, czyli bez żadnego ładunku. Jeżeli słyszy to teraz jakiś spedytor, to pewnie chwyta się za głowę, bo to przecież ogromne marnotrawstwo. Dlatego firmowe ciężarówki są teraz masowo sprzedawane, zgodnie z zasadą, że najlepiej restrukturyzację zacząć od zmian w tym obszarze, który generuje najwięcej kosztów. Przy dużej sprzedaży i wysokiej marży koszty funkcjonowania takiej floty dałoby się jeszcze znieść, ale to już nie jest ten sam okres prosperity, jakiego spółka doświadczała wcześniej. Innym kardynalnym błędem były nierentowne inwestycje w rozbudowę możliwości produkcyjnych, które w związku ze spowolnieniem na rynku nieruchomości stały się ogromnym ciężarem w bilansie. Do tego nieefektywne zatrudnienie i utrata wysokiej elastyczności rynkowej. Eko-okna stały się w pewnym momencie molochem, któremu ciężko się obrócić. Spadek obrotów i drastyczny spadek zysków zaważył też na dostępie do kapitału, a firma zaczęła mieć problemy z zewnętrznym finansowaniem. Zaskoczone słabszymi wynikami banki wstrzymały kredyty i linie obrotowe. Firma doświadczyła więc potężnych problemów z płynnością, a w konsekwencji ruszyły masowe redukcje etatów. I zamknięto produkcję w jednym z zakładów. Co gorsza, konflikt z pracownikami narastał. Do tego zarząd spółki, zamiast umiejętnie nim zarządzać, coraz bardziej go podsycał. Jakiś specjalista od cięcia wydatków w eko-oknach wpadł na przykład na pomysł, aby zrezygnować z dowożenia pracowników do zakładów produkcyjnych, co jeszcze do niedawna było normą.
Od sierpnia wszyscy pracownicy, m.in. ci z zakładów w Kornicach czy w Włodzisławiu Śląskim, będą płacić 350 zł miesięcznie. Ponadto wiemy też, że od 1 września firma chce kompletnie wyeliminować transport.
Dla firmy są to oczywiście jakieś tam oszczędności, a dla pracowników dodatkowy stres i przede wszystkim znacząca zmiana w podejściu firmy do ludzi, którzy tworzyli te zakłady.
W poniedziałek teraz rozmawiałem z panią dyrektor, poprosiłem jeszcze raz o to, żeby transport dalej był powstrzymany, może jeżeli nie w całości, to przynajmniej w tej części, która jest dla pracowników najistotniejsza. Usłyszałem odpowiedź, że dyrekcja byłaby chętna, żeby tak zostawić. Rzeczywiście zarząd wysłał do właściciela wniosek o to, żeby zostawić przynajmniej część transportu. Decyzja będzie podejmowana przez pana Kłoska jako właściciela firmy i tutaj on ma ostateczny głos w tej sprawie.
Kolejne hiobowe wieści pojawiły się w czerwcu i lipcu 2025 roku. Wtedy pracownicy eko-okien zaczęli otrzymywać wiadomości o zawieszeniu premii i dodatków frekwencyjnych. Sam Mateusz Kłoska, cytowany przez Forbesa, podsumowuje aktualną sytuację w ten sposób. Obecnie firma znalazła się w niekorzystnej sytuacji związanej z obciążeniami, nowymi inwestycjami, niewykorzystaniem ich możliwości, brakiem pracowników, niezadowoleniem załogi, zwiększeniem płatności. Powodów, przez które eko-okna są w sytuacji dalekiej od komfortowej, jest faktycznie wiele. Prezes i właściciel spółki widzi jednak światełko w tunelu. Zamierzamy w najbliższych miesiącach realizować wypłaty oraz premie zgodnie z ustaleniami, bez opóźnień, jakie miały miejsce. Rynek okienny rośnie i przy naszym kilkuprocentowym udziale daje perspektywy dalszego rozwoju. Podkreślił Kłoska. Trzymam mocno kciuki, aby perspektywy, o których mówi pan Kłoska, się ziściły, a światełko w tunelu nie okazało się nadjeżdżającym pociągiem. Będziemy dla was bacznie obserwować, co się dzieje w spółce Eko-okna, a wy możecie dać znać, jak z waszej perspektywy wygląda cała ta restrukturyzacja. Z perspektywy pracownika, czy też miejscowego. Albo jakie były wasze doświadczenia skorzystania z ich usług jako klienci. Z ciekawością czekam na wasze opinie w komentarzach. Jeśli ten materiał był dla was wartościowy, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na dole, aby nie przegapić kolejnych. Polecam też inne ciekawe produkcje na kanale na temat ogromnych złóż miedzi, które odkryto w Polsce, prezydenckiej ustawie PIT Zero albo o upadkach legendarnych PKS-ów. Bezpłatną konsultację o restrukturyzacji firmy znajdziecie w opisie filmu. Warto zajrzeć, jeśli wasz biznes przechodzi trudny czas. Może wcale nie jest za późno. Zostawcie hashtag Bizon w komentarzu, a my widzimy się już za moment. Cześć!